Przywozimy serdeczne pozdrowienia ze Świebodzic od braci i sióstr Kościoła Zielonoświątkowego. Niech was Pan błogosławi. Błogosławię w waszych przedsięwzięciach, zamierzeniach, które stoją przed wami, ale przede wszystkim w poznaniu i doświadczaniu Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest, wiecie, najważniejsze. Doświadczać Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Poznawać Go każdego dnia, ale przede wszystkim być światłem dla tego ginącego świata. Myślę, że to jest to, co każdy z nas ma robić. Nie powinien, ma. Bo tak Słowo Boże mówi, że jesteśmy światłem dla tego świata. Jesteśmy światłością w Jezusie Chrystusie. I mamy to robić po prostu. Niezależnie od okoliczności, sytuacji, w których się znajdujemy, mamy to robić. Chciałbym dzisiaj mówić o życiu w nowym człowieku. Chciałbym mówić o nowym człowieku, o tym, czym powinniśmy się karmić, aby nasze życie było właśnie tą światłością. Jak Pan Jezus powiedział do swoich uczni, po miłości was poznają. Wiecie, no po miłości nas poznają. No wszyscy mówimy, kochamy Pana Jezusa. Wszyscy mówimy, kochamy Pana Jezusa, a żyjemy byle jak. Wiecie, to jest taka trochę hipokryzja ludzi, że co innego mówimy i co innego robimy. Ale myślę, że właśnie po to jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem. Po to jesteśmy nazywani dziećmi bożymi, synami i córkami, aby nasze życie się zmieniało. Aby nasze życie nie było właśnie takim życiem. I po to Jezus Chrystus zagościł do twojego i mojego życia, aby właśnie twoje i moje życie się zmieniło. Żeby się zmieniało. Ono się zmieniło, kiedy przyszliśmy pod krzyż, kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy zostawiliśmy tam ciężar grzechów i win, za które Jezus Chrystus umarł, zapłacił najwyższą cenę, swoje życie poświęcił, położył za ciebie. Jesteś warty, dokładnie warta, jesteś bezcenna, bo jesteś warta, warty śmierci Jezusa Chrystusa. To jest, myślę, coś, co nas powinno zachęcać do tego, aby nasze życie było godne tej ofiary. Aby nasze życie było godne Jezusa Chrystusa, ofiary Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On tak ciebie umiłował i mnie, że położył swoje życie. Abyśmy mogli żyć innym życiem. Abyśmy zostawili stare życie i zaczęli żyć nowym życiem. Nowym życiem w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Nowym życiem w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Wiecie, w jednej z pieśni śpiewaliśmy, niech królestwo stanie się. Ale to królestwo może się stać. Ono się staje tu na ziemi. Ale za to jesteś odpowiedzialny ty i ja. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to królestwo mogło zafunkcjonować tu na ziemi. Pan Jezus już zrobił wszystko, co mógł zrobić dla ciebie i dla mnie. Nic więcej już nie może uczynić. On po prostu zasiadł po prawicy Ojca. Ale odchodząc też do Ojca, nie zostawił nas samych. Nie zostawił nas samych i mówisz, rób sobie co chcesz. Ja już swoje zrobiłem. Teraz jest piłka po twojej stronie. Jezus, kiedy odchodził, powiedział, nie zostawię was sierotami. Nie zostawię was sierotami, ale poślę do was Ducha swojego, który wprowadzi was w prawdę. Który wprowadzi was w prawdę, a prawda was dopiero wyswobodzi. Prawda dopiero nas wyswabadza. Prawda Słowa Bożego wyswabadza nas. Ona jest motorem do tego, żeby zacząć prowadzić inne życie. Żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi Bogu w moim życiu. Czy ta ofiara Jezusa Chrystusa, którą przyjąłem do swojego życia, czy ona coś naprawdę dla mnie znaczy? Czy może jest już tylko historycznym wydarzeniem w twoim życiu, które kiedyś się dokonało, ale tak naprawdę dzisiaj już niewiele znaczy. Dzisiaj przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, przyzwyczajamy się do chodzenia do kościoła, przyzwyczajamy się do miejsc tych samych w kościele i często jesteśmy zdezorientowani, kiedy przyjeżdżają goście i ktoś zajmuje miejsce, gdzie siedzę od lat. Słuchajcie, sam to przeżywałem. Kiedy miałem swoje miejsce i nagle ktoś przychodzę i patrzę. Niech się Pan błogosławi, dzień dobry. I tak mówię, idę. Mówię, no nie miał gdzie usiąść, no. Tylko na moim miejscu. Ale słuchajcie, to są normalne, nasze naturalne rzeczy. Z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony one nie powinny mieć miejsca. Nie mamy miejsca ani czasu na naturalność. To znaczy na naturalność, na życie według swojej starej natury, naturalnego człowieka. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni po to, aby Duch brał górę w naszym życiu, abyśmy duchowo zaczęli żyć, abyśmy zmienili nasze życie w duchowe, abyśmy mieli duchowy wpływ na ludzi, aby nasze życie miało wpływ na innych. I tego się musimy uczyć. To się nie dzieje tak o, jak za pstryknięciem palców. Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł za ciebie, kiedy przyjęłaś Go do swojego serca, do swojego życia, została wykonana pewna praca. Zostałaś usynowiona. Jesteś dzieckiem Bożym. My często żyjemy z przeświadczeniem takim, że jesteśmy ciągle grzesznikami. Że ciągle wracamy do tej starej swojej natury i ciągle chcemy się poprawiać. To my chcemy się poprawiać. Ciągle chcemy poprawiać siebie sami. Sami. A więc będę się zapierał, zaprę się. Już nie będę fuczał na moją żonę już. Już nie będę. Ale to się udaje 2 dni, może 3, a może tydzień. I później wszystko wraca do utartych naszych sposobów myślenia i życia. A Bóg nas zachęca do tego, aby to się zmieniło. I w liście do Rzymian w 12 rozdziale i w 2 wierszu, wszyscy to znamy, zachęca nas Paweł do zmiany naszego myślenia. Przemieńcie się przez odnowienie umysłów waszych. Czy możemy rzucić ten fragment? A jest. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pisze tam również, że tak powinna wyglądać duchowa służba wasza. Ale tam też, no nie do końca jest to tak może dobrze do końca przetłumaczone, powinna być rozumna służba wasza. A więc, że jest potrzebny nam rozum, potrzebny jest rozum, abyśmy to umieli zrozumieć i zastosować. Aby to, co jest w głowie, mogło zejść do naszego serca, abyśmy mieli objawienie. Bo objawienie dopiero zmienia nasze życie. Nie nasza wiedza. Nasza wiedza jest potrzebna nam, abyśmy mogli to zrozumieć. Ale dopiero ta wiedza, która spływa z naszej głowy do naszego serca, przemienia twoje życie. Przemienia moje życie. W ten czas zaczynamy inaczej żyć. Zaczynamy inaczej funkcjonować. Bo widzimy zmianę, która pochodzi od Boga. To On zmienia mój sposób myślenia. To On zmienia mnie w środku. Moje życie zaczyna się zmieniać. I tak jak początkiem naszego życia, startem jest nowonarodzenie i odrzucenie starej natury. O tym mówi list do Rzymian, 6 rozdział. O tym mówi, że w Chrystusie zostaliśmy pogrzebani. Zostaliśmy w wodach chrztu wzbudzeni do życia nowego. Do nowego życia zostaliśmy wzbudzeni. Abyśmy nowe życie prowadzili pełne ducha. W 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 wierszu jest napisane takie, myślę, bardzo, bardzo ciekawy wiersz, inspirujący nas do zmiany naszego życia, do zmiany myślenia. I ja go przeczytam w wersji poznańskiej, Biblii Poznańskiej. I tam jest napisane tak. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe. Powstał nowy człowiek, który musi się zmieniać. My musimy się uczyć żyć według nowego człowieka. Musimy się uczyć żyć, zamieniać nasze stare zasady, nasze stare zwyczaje, przyzwyczajenia na Boże zasady, na Boże przyzwyczajenia. Skąd to możemy, jak to możemy zrobić? Oczywiście czytając Słowo Boże. Czytając Słowo Boże, poznając Słowo Boże, poznajemy zasady funkcjonowania. Poznajemy to, czego Bóg od ciebie oczekuje, czego chce, jak powinno wyglądać twoje życie. Ale również musimy mieć tą świadomość, że to nam samo nie wystarcza. To poprowadzi nas bardzo często w stronę religii. To poprowadzi nas do tego, że będziemy patrzeć jedni na drugich jako lepszych od siebie. nie na jako lepszych od siebie, ale jako gorszych od siebie. Biblia nas zachęca, abyśmy patrzyli na ludzi jako lepszych od siebie, ale samo stosowanie tylko litery, samo stosowanie słowa powoduje, że zaczynamy patrzeć na ludzi z wyższością, dlatego że porównujemy ich do siebie. Porównujemy ich do siebie. Skoro jestem taki, to on też może być taki, to ona też może być taka. Dopiero, wiecie, ożywienie przez Ducha Świętego tej litery, którą czytasz, ona, to Duch Święty powoduje zmianę twojego również myślenia, że słowo, które czytasz, zaczyna ożywać w twoim sercu i zaczynasz je we właściwy sposób interpretować. Wiecie, we właściwy sposób interpretować. To znaczy nie oskarżać. Nie oskarżać, nie krytykować, ale kochać ludzi. Wiecie, w czasie II wojny światowej żył taki niemiecki teolog Bonhoeffer, który w pewnym momencie swojego życia miał bardzo duży wpływ na Niemcy, na chrześcijaństwo w Niemczech i zapłacił za to cenę. Został stracony przez Hitlera poprzez to, że wziął udział w zamachu na Hitlera. Ale on napisał jedną taką bardzo cenną pozycję. Nie napisał jedną, kilka napisał. Jeżeli ktoś chce, to zachęcam do tego. Możecie przestudiować na internecie życiorys Bonhoeffera. Ale on napisał taką ciekawą pozycję o winie. Napisał. I tam między innymi napisał takie stwierdzenie, że jeżeli jesteś winien 2%, a reszta jest po drugiej stronie, 98 jest po drugiej stronie człowieka, tej drugiej strony, to jesteś winien. Bo jesteś winien. 2%, ale jesteś winien. A więc nie jesteś doskonały, nie jesteś doskonała w swoim postępowaniu i zachowaniu. A Bóg mówi, że mamy stosować inną zasadę. Że mamy zasadę królestwa, miłosierdzia i przebaczenia. Dlatego, że sami wiemy, że wielokrotnie nie byliśmy doskonali, nie byliśmy uczciwi, nie byliśmy rzetelni. Myślę, że nie musimy akurat sobie teraz wyliczać tych wszystkich rzeczy, ale kiedy staniemy uczciwie przed samym sobą, to stwierdzimy, że nieraz ja się zachowałem nie w porządku. Że nieraz ja postąpiłem niewłaściwie. I co teraz zrobię z tym? Wiecie, i można w różny sposób możemy to załatwiać. Możemy się gniewać, nie przebaczać, możemy trwać w uporze, ale Bożym wymiarem jest przebaczenie, życie w przebaczeniu. Dlatego, że Jezus Chrystus więcej nam wybaczył, niż to, co my mamy do wybaczenia innym. Wiecie, tak naprawdę zmiana sposobu myślenia powoduje, że w naszym sercu malujemy obraz Boga. Obraz Boga, który w rzeczywistości jest opisany w Biblii. Boga pełnego miłości, pełnego łaski, ale również konkretnego, słuchajcie, Boga. Nie takiego, wiecie, rozmemłanego Jezusa, który klepie tylko po ramieniu, no słuchaj, kocham cię, dobry jesteś, dobra jesteś. Pan Jezus użalał się, ale również był konkretny. Również zajmował konkretną postawę wobec faryzeuszy, nazywając ich plemiem żmijowym. Był konkretny, również był konkretny w tym, ale był zawsze pełen miłości do człowieka. Zawsze był pełen miłości do człowieka. I wiecie, ten obraz, jaki tworzymy w naszym sercu, on będzie widoczny na zewnątrz. Jakiego Boga masz w swoim sercu? Co dzisiaj ten Bóg do ciebie mówi? Czy dzisiaj w ogóle słyszysz głos Pana Boga? Czy słyszysz głos Ducha Świętego w swoim życiu? Nie chodzi o to, żebyśmy słuchali kazań i raz w niedzielę, czy jak tutaj macie dwa razy w środę spotkania i żeby to był wasz jedyne spotkanie ze Słowem Bożym. Spotkanie ze Słowem Bożym jest bardzo ważne, ale myślę, że to, co czyni Królestwo na ziemi, to jest relacja i więź z Duchem Świętym. Relacja z Bogiem, osobista relacja z Bogiem. Nie wystarczy znać Słowo Boże, ale trzeba mieć relację, osobistą więź z Bogiem. I ona się nie tworzy, słuchajcie, sama z siebie, ale ona się tworzy poprzez czas spędzony z Bogiem, poprzez czas spędzony z Duchem Świętym. Wiecie, stajemy, On jest przyjacielem. Duch Święty jest przyjacielem. Ale pomyślmy nad tym, kiedy staje się ktoś przyjacielem. Kiedy budujemy przyjaźnie? Budujemy przyjaźnie w ten czas, kiedy ze sobą spędzamy czas. Kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy ja znam serce mojego przyjaciela, a przyjaciel zna moje serce. Wiemy, z czym się zmagamy, co jest w naszym sercu. I to jest relacja przyjaźni. I Bóg dzisiaj upomina się o relację z tobą, o relację ze mną. Wiecie, chcemy ustanawiać królestwo. Niech stanie się, ale ono się nie stanie, dopóki nie będziesz miała relacji osobistej z Chrystusem. Dopóki twoje serce nie zostanie zmienione, nie po to, żeby być gwiazdą i żeby mówić, zobaczcie, jak mnie Bóg używa, ale żeby w pokorze serca służyć ludziom. W pokorze serca kochać ludzi, umieć im usługiwać bez oczekiwania jakiejkolwiek nagrody. Bez oczekiwania jakiejkolwiek nagrody. Czy dzisiaj jesteś gotowy, gotowa to zrobić? Czy dzisiaj jednak oczekujesz ciągle, że ktoś to zauważy i ktoś zapłaci ci za to? Ktoś powie, dziękuję ci siostro, dziękuję ci kochany bracie. No gdyby nie ty, to by ten kościół się zawalił. Wiecie, to jest fajne dziękować i powinniśmy się uczyć dziękczynienia za pracę, doceniać pracowników, ale ważne jest, jaka jest motywacja w twoim sercu do pracy. Czy naprawdę zależy ci po prostu na relacji z Chrystusem i ta praca jest wynikiem twojej relacji z Bogiem? Czy poprzez pracę próbujesz zaskarbić sobie Boga? Słuchajcie, to są bardzo ważne rzeczy, które zmieniają nasze życie. One powodują, że jarzmo Chrystusa nie jest wcale ani miłe, ani lekkie. Ale one powodują, że to jarzmo staje się ciężkie. Dlatego, że ciągle musisz pracować na to, żeby móc się podobać Bogu. A Bóg nie chce takiej pracy. On nie chce takich rzeczy. On chce twojego serca i chce ciebie. Bo to zmienia całe twoje życie. To powoduje, że to jarzmo staje się miłe i lekkie w ten czas, kiedy twoje serce jest wypełnione miłością do Pana Boga. A miłością do Pana Boga ono będzie wypełnione wówczas, kiedy spędzisz z Panem Bogiem czas na rozmowie. Na rozmowie, słuchajcie. Nie tylko na czytaniu Słowa Bożego, ale na tym, że usiądziesz u Jego stóp i zaczniesz Go słuchać i powiesz, mów Panie, oto sługa Twój słucha. Panie, co masz dzisiaj mi do powiedzenia? Słuchajcie, Bóg nie przemawia, Duch Święty nie przemawia raz od święta. Czasy Starego Testamentu się skończyły, że Bóg się objawiał raz na kilka albo kilkanaście lat, albo kilkaset lat. Dzisiaj mamy Ducha Świętego w swoim sercu. Dzisiaj mamy dostęp każdego dnia do Boga, do tronu Boga. Nie dzięki twoim uczynkom, bo one są nic nie warte. Znaczy one może nie do końca, że są nic nie warte, słuchajcie, nie wyciągajmy daleko idących wniosków. Bo to wszystko, co tutaj robimy, ono pójdzie przed nami, przed tron Boży. Ale jeżeli to nie jest, słuchajcie, jeżeli to nie jest podszyte miłością, jeżeli to nie jest oparte na miłości, to nic tobie nie da, bo nic przed tobą nie pójdzie. Nic przed tobą nie pójdzie, jeżeli to nie będzie podszyte miłością i nie będzie naprawdę podszyte miłością do człowieka, do bliźniego. To nic to nie zmieni. Dlatego tak ważne jest, abyśmy szukali Boga całym swoim sercem, ze wszystkich sił i myśli, abyśmy szukali Jego obecności. Nie Jego rąk, nie tego, co czyni. Wiecie, nie tego, co czyni, ale szukali Jego obecności. Bo dopiero w Jego obecności zaczynamy coś czynić, co ma wartość przed Bogiem. Kiedy popatrzymy na osobę Jezusa Chrystusa, to co On mówi? Ojcze, dziękuję, że mogłem wypełnić Twoją wolę. On mówi, nic nie robię innego, jak tylko to, co widziałem u Ojca. Ja nie robię nic innego, to co widziałem, to co mi Ojciec każe. Żeby móc takiego coś powiedzieć, trzeba mieć doskonałą relację z Bogiem. Musisz znać serce Boga, musisz znać serce, które Duch Święty może objawić, które Duch Święty może ci pokazać, co jest. Czego Bóg od ciebie oczekuje? Jaka jest dzisiaj dla ciebie Boża wola, słuchajcie. Bożą wolą dla każdego z nas nie jest siedzenie w ławkach, nie jest słuchanie kazań, ale wolą Bożą dla każdego z nas jest szerzyć królestwo tu na ziemi. Szerzyć królestwo tu na ziemi. I kiedy patrzymy w Biblii na Królestwo Boże, to widzimy, że tam się działo. Że tam się działo. Że były ustanawiane rzeczy. Ludzie zaczynali widzieć. Chromi zaczynali słyszeć. chromi zaczynali chodzić, głusi zaczynali słyszeć. To się działo. Ale ten, który czynił to królestwo, miał relację z Bogiem. I dzisiaj to jest cena, którą możesz zapłacić, jeżeli chcesz ustanawiać królestwo. Jeżeli chcesz się zadowalać swoimi uczynkami, masz taką możliwość również. Masz taką również możliwość, ale pytanie, czy wówczas wypełnisz wolę Bożą w swoim życiu? Czy staniesz przed Bogiem i Bóg powie, chodź mój sługo dobry i wypróbowany. Wejdź do odpocznienia mego. Warto się nad tym zastanowić, drodzy. Szukanie Boga to jest położenie przede wszystkim Boga jako numer jeden w swoich priorytetach życiowych. To jest numer jeden we wszystkim. Po co? Po co mam kłaść Boga jako numer jeden w swoim życiu? Jako priorytet swojego życia? Właśnie po to, abym się zmieniał w swoim myśleniu, w swoim działaniu, w swoim mówieniu. Aby usta wypowiadały to, co usłyszę od Ojca. Aby usta wypowiadały to, co słyszę od Ducha Świętego. Aby usta wypowiadały to, co buduje i zachęca. Po to jest potrzeba bliskości Boga w naszym życiu. Słuchajcie, możemy się nauczyć na pamięć całego Słowa Bożego, ale jeżeli to nie będzie wynikało z miłości do Chrystusa, jeżeli naprawdę nie będzie to wynikało z miłości do Chrystusa, bo miłość do Chrystusa charakteryzuje się również z taką podstawową cechą, miłością do bliźniego. Jeżeli nie kochasz swoich bliźnich, jeżeli masz wrogów wszędzie naokoło, to zastanów się, jakie życie prowadzisz albo do czego zmierzasz, bo na pewno nie jest to królestwo. Bo na pewno nie jest to królestwo. Bo królestwo zasadza się na czym innym. Zasadza się na miłości do człowieka. I dlatego, że Bóg kocha człowieka, działa. I dzisiaj ja działam dlatego, że kocham. Że chcę, aby ludzie doświadczali Bożej miłości, Bożej łaski. Żeby to ich zmieniało. To jest moje pragnienie całego życia. To jest pragnienie mojego życia, aby to się zmieniało. Abym mógł patrzeć na to z perspektywy ziemi. Jeżeli będziesz patrzył na to z perspektywy ziemi, to zawsze będziesz zadawał Bogu pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie to znowu spotkało? I dlaczego, Panie? I ciągle dlaczego? Ale jeżeli w twoim sercu jest właściwy obraz Boga, jest perspektywa nieba, to w każdej sytuacji, która jest trudna dla ciebie, zadasz mu pytanie, Boże, co to oznacza dla mnie? Boże, co to oznacza? Co mam robić w tej sytuacji? Wiecie, my jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni do tego, że od razu narzekamy. Że od razu narzekamy, obwiniamy o wszystko Pana Boga i po prostu Bóg jest winien wszystkiemu w twoim życiu. Ale tak nie jest. Słuchajcie, tak nie jest. Bóg chce błogosławić twojemu życiu. On nie chce doprowadzać do destrukcji twojego życia. Ale On chce błogosławić, abyś obfitował, abyś obfitowała. Nie myślcie o pieniądzach od razu. Bo obfitowanie to nie tylko pieniądze. Ale to coś więcej niż pieniądze. To jest móc szerzyć właśnie królestwo. Móc widzieć, jak ludzie się na nowo naradzają. Widzieć, jak ludzie rozkochują się w Chrystusie, jak stają się uczniami, jak tworzą następnych uczni, jak zapraszają do królestwa następnych, dlatego, że kochają Boga i kochają ludzi. To jest obfitowanie. To jest obfitowanie, to jest zmiana życia. Słuchajcie, to są ważne rzeczy, które bardzo często zapominamy, dlatego, że jesteśmy tak mocno skoncentrowani na sobie, na swoich prawach, że tak bardzo często zapominamy o Bożym Słowie. Zapominamy o tym, że mamy wydawać owoc, że mamy być podobni do Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian 8:29 mówi, ten fragment mówi, abyśmy wszyscy stali się podobni do Jezusa. Nie chodzi o obraz fizyczny, ale chodzi o ten wewnętrzny obraz, który w nas się tworzy poprzez przebywanie z Jezusem Chrystusem. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale i chyba w 3 wierszu, Pan Jezus mówi tak, trwajcie we mnie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wyda wiele owoców. Ale to słowo trwajcie, to można również przetłumaczyć i zinterpretować jako przebywanie pod jednym dachem każdego dnia z Jezusem Chrystusem. Przebywanie każdego dnia pod jednym dachem z Duchem Świętym. To powoduje, że zaczynamy się zmieniać. To powoduje, że Jezus Chrystus odciska przez Ducha Świętego odcisk na ciebie, swoje piętno na tobie, że zaczynasz się zmieniać. Zaczynasz się zmieniać, zaczyna się zmieniać twój sposób myślenia, twój sposób postępowania, mówienia, wszystko się zmienia. Ale początek jest w bliskości z Jezusem. Początek jest w bliskości z Jezusem, w Jego otoczeniu. Bo przebywając z kimś, nabywamy cech, albo pozytywnych, albo negatywnych. Wiecie, prawdą jest też taką, że jeżeli chcesz wiedzieć, jak daleko zajdziesz, to pokaż mi swoich przyjaciół, a ja ci powiem, jak daleko zajdziesz. Dlatego, że przyjaciele będą wyznaczać dla ciebie granice, dokąd chcesz dojść. I nie pójdziesz dalej niż twoi przyjaciele. Dlatego, że to jest twój wybór, z kim się przyjaźnisz, z kim się kolegujesz. I jeżeli stwierdzisz, że to są ci ludzie, którzy mi wystarczą, to dojdziesz tylko do tego poziomu, nie pójdziesz dalej. Ale jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz być ciągle czynny, chcesz się rozwijać i chcesz wydawać coraz więcej owocu, to musisz szukać przyjaciół, którzy są dalej od ciebie. To musisz szukać ludzi, którzy są dalej od ciebie, bo oni mogą cię czegoś nauczyć. Pan Jezus działa przez Słowo Boże, ale również i przede wszystkim działa przez człowieka. Przez człowieka działa. I od człowieka możesz się uczyć wielu rzeczy, do których nigdy byś nie doszedł w swoim życiu. Dlatego potrzebujemy ludzi zawsze, którzy są dalej od nas, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy mogli się czegoś nauczyć i wprowadzić to w swoje życie. Aby nasze życie się zmieniało, abyśmy naprawdę byli zmienionymi ludźmi, pełnymi radości, cierpliwości, pełni owocu. O tym powiem na sam koniec. Strach i lęk zatrzymują nas przed owocem, ograbiają z Bożej obecności. Ale kiedy wiesz, że jesteś ukochanym synem, córką swojego Boga, to również musisz wiedzieć, że Bóg będzie cię szkolił. Że również Bóg jest zainteresowany twoim wychowaniem. Tak jak ojciec karci swoje dzieci. Możemy o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 5 do 10 wiersza. Tam autor listu mówi o tym, że kogo Bóg karci, to tego smaga, jak ojciec umiłowanego swojego syna, po to, abyśmy doszli tam, gdzie Bóg chce. Abyś mógł osiągnąć ten poziom jedności z Bogiem, abyśmy mogli wypełnić Bożą wolę w swoim życiu, abyśmy mogli wykonać ten plan, który Bóg zaplanował dla ciebie. Pytanie jest, co dzisiaj robisz w tym kościele? Jaki Bóg ma plan dla ciebie w tym kościele? Bo myślę, że Bóg ma plan dla każdego z nas, jak tu jesteśmy w kościele lokalnym. Na pewno Bóg nie powołał nikogo z nas do tego, abyśmy przychodzili tylko w środę i w niedzielę do kościoła i siadali w ławkach. Ale Bóg powołał nas do tego, abyśmy wykonali pewną pracę. Czy dzisiaj masz na tyle relacji z Duchem Świętym, że wiesz, do czego Bóg cię powołuje w tym kościele? Czy masz na tyle zrozumienia Słowa Bożego, że masz wstawiać się za autorytetami? Masz błogosławić autorytety, które Bóg ustanowił na twojej drodze. Ustanowił je po to, żeby mógł w twoim życiu zrodzić się owoc. Pewien owoc Ducha Świętego. My zawsze próbujemy omijać, uciekać, aby być z dala, aby nie cierpieć, aby nie zmieniać się. Ale to nie jest Boży wymiar ani Boża wola dla twojego życia. Po to Bóg te okoliczności tworzy, że chce wpływać na ciebie, aby z ciebie wypłynął, albo inaczej, aby ludzie zauważyli owoc Ducha Świętego w twoim życiu. Owoc Ducha Świętego w twoim życiu. To prowadzi nas, synostwo prowadzi nas do dyscypliny, do uczniostwa. Synostwo prowadzi nas do uczniostwa, słuchajcie. To znaczy, że jestem gotowy poddać się dyscyplinie, dlatego że kocham mojego Zbawcę, kocham Jezusa Chrystusa. Ja jestem gotowy dzisiaj wstać wcześnie rano i spotkać się z Bogiem, dlatego że Go kocham, nie dlatego, że muszę. Nie dlatego, że muszę, a dlatego, że chcę, bo Go kocham. Bo naprawdę Go kocham. Nie mówię tylko ustami swoimi, że kocham Chrystusa, a moje życie świadczy o czymś innym, ale mówię ustami swoimi, kocham Chrystusa i chcę być bliżej Niego i dlatego chcę rano wstać. Chcę rano wstać przed wszystkimi i mieć społeczność z Nim. Zapytać się, wylać przed Nim swoje serce. Wylać przed Nim swoje troski, obawy. Aby On mi odpowiedział, co mam zrobić w danej sytuacji. Aby zapytać Go, Boże, a co Ty chcesz? Co Ty masz mi dzisiaj do powiedzenia? Słuchajcie, jest to możliwe. Nie bierze się to za pstryknięciem palca. Nie bierze się od tego, że usiądziesz i w jednym dniu wszystko się zmieni. Nie. Bóg będzie sprawdzał, czy jest to dla Ciebie naprawdę wartość. Czy czas z Nim jest dla Ciebie wartością. I może będziesz siedział i nic nie usłyszysz. Jeden dzień, drugi, trzeci, piąty i może i dziesiąty. Wiecie, ja znam świadectwo takiego człowieka, który tak kochał ludzi, że chciał się modlić o nich. Miał takie pragnienie w swoim sercu. Wiecie, on wychodził na ulicę. W kościele zabronili mu modlić się o chorych. To nie u nas tutaj, nie w Polsce, za granicą. Zabronili mu modlić się w Polsce, zabronili mu się modlić w kościele o chorych. Więc on poszedł do sklepu, takiego wielkiego hipermarketu i tam pytał się, czy może się pomodlić o ludzi. Słuchajcie, 1000 modlitw i nic. Zero, zero, nic. Dopiero po około 1000 Bóg przyznał się do jego modlitwy. Wstała kobieta sparaliżowana z wózka. Przyjechała na zakupy z wózkiem i z wnuczką. Sparaliżowana, nie mogła chodzić. I Bóg się przyznał i ona powstała z tego wózka i wyszła o własnych nogach z tego marketu. I Bóg zaczął go dopiero używać. Ale on wiedział, znał serce Boga. Dlatego mógł wytrwać tyle. Dlatego mógł tyle razy się modlić. Pytanie, czy ty znasz serce Pana Boga? Czy znasz serce Boga do ginącego świata? Na ile znasz te serce Pana Boga do ginącego świata? Czy jesteś w stanie poznać Jego serce? A żeby poznać Jego serce, to musisz stać się uczniem. Musisz poddać się dyscyplinie Bożej, ale też i tej, która jest wokoło Ciebie. Bo Bóg stawia po to autorytety na Twojej drodze. Po to stawia przełożonych w pracy, w szkole, w kościele, w domu, aby Ciebie czegoś nauczyć. Aby nauczyć Cię właściwego poddania. Aby Cię nauczyć szacunku. Aby Cię nauczyć dyscypliny. Bo lenistwo i brak pokory to są wrogowie naszego życia duchowego. Kiedy będziesz leniwy, leniwa na Boże głosy, które słyszysz, to nigdy do niczego nie dojdziesz. Nigdy zostaniesz, jak to powiedział taki pewien filozof chiński Konfucjusz, że na drzewie chcenia jest mnóstwo kwiatów, ale jest bardzo mało owocu. Dlatego my zawsze mówimy chcę, ale to wszystko pozostaje w sferze chcenia, dlatego że nigdy nie wprowadzasz w czyn tego, co Bóg do ciebie mówi. Bo Bóg będzie przemawiał całe nasze życie. On będzie całe nasze życie przemawiał do ciebie, aby zmienić twoje życie, aby twoje życie było owocnym życiem. I to jest to, za co my musimy wziąć odpowiedzialność. Za nasze życie, za nasze emocje. Bo zdrowe emocje, właściwe myślenie zmienia nasze życie. Ono zamienia negatywne emocje w pozytywne myślenie ze Słowa Bożego. Nasze okoliczności i nasze oczy widzą te okoliczności, które są wokoło nas. Ale komu zaczniemy ufać? Okolicznościom czy temu, co czytamy w Słowie Bożym? Czy temu, co czytamy w Słowie Bożym i co Słowo Boże mówi na temat okoliczności? Że Bóg jest nad okolicznościami. Piotr, kiedy wyszedł z łodzi, była wielka fala. Ale zaufał Chrystusowi. Zaufał Chrystusowi i wyszedł do Niego i szedł po wodzie. Dopóki nie zląkł się okoliczności. Dopóki nie spojrzał na falę i nie przyjął tej wiadomości do swojego serca. Wówczas zaczął tonąć. Ale Chrystus podał mu dłoń i wyciągnął go. I dzisiaj w każdej sytuacji Chrystus chce podać nam dłoń i wyciągnąć nas z każdej sytuacji, w której jesteśmy. Dlatego potrzebujemy zmieniać się. Wiecie, my chcemy mocy do naszego życia. Chcemy mocy, ale nie chcemy poświęcić czasu na to, żeby zbudować relację z osobą, która udziela tej mocy, która działa przez ciebie. To nie ty działasz, ale Duch Święty przez ciebie działa. Żeby Duch Święty działał przez ciebie, to potrzebujesz z Nim spędzić czas. Bo spędzenie i bliskość Ducha Świętego w życiu, ona zmienia twoje myślenie. Ono zmienia, ona otwiera oczy i uszy twoje duchowe, że zaczynasz widzieć więcej, dostrzegać więcej, słyszeć więcej. Jesteś bardziej wrażliwy na potrzeby braci i sióstr, bliźnich. Zaczynasz więcej widzieć. Właściwe myślenie pozwala właśnie dostrzec te szczegóły, które nie dostrzeżesz nigdy, kiedy nie będziesz blisko Chrystusa, bo to Jego wrażliwość powoduje, że zaczynamy widzieć coraz więcej. Brak właściwego myślenia to chodzenie w ciemnych okularach w pochmurny dzień. Wiecie, to chodzenie w ciemnych okularach w pochmurny dzień. Coraz mniej widzimy i coraz mniej jesteśmy zainteresowani człowiekiem, a coraz bardziej jesteśmy skoncentrowani na sobie, na swoich wyobrażeniach i na swoich pragnieniach. Ja to tak widzę i to tak musi być, bo jeżeli to tak nie będzie, to ja się nie piszę na te rzeczy. To ja tutaj nie chcę być, nie chcę chodzić, nie chcę to, nie chcę tamto. Ale gdzie jest miłość Chrystusa w twoim sercu? Nie ma rozwoju bez zmiany myślenia. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie chcesz zmienić swojego myślenia, nie będziesz się rozwijał, nie będziesz się rozwijała. A myślę, że pomocnymi rzeczami, takimi do przełamania takiego myślenia, to jest znalezienie kluczy w Słowie Bożym, które pomogą ci wyjść zwycięsko w dniach złych, kiedy okoliczności będą brały górę nad twoim życiem. To myślę, że dobrym takim miejscem jest Rzymian 8:29-38, gdzie mówi Bóg, nic nie odłączy nas od miłości Boga. Że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Boga. W Kolosan 3:13 mówimy o przebaczeniu. 3:13, przebaczając sobie nawzajem. W psalmie 52, w 12 wierszu możemy przeczytać, jak rozkoszować się Bogiem. Słuchajcie, to są, wyszukajcie swoich kluczy do swojego życia, które pomogą wam w czasie złym radować się pomimo okoliczności, żyć w pokoju pomimo okoliczności i rozkoszować się Bogiem pomimo okoliczności, nie oskarżając Go. Myślę, że to są ważne rzeczy, które pomogą nam naprawdę zmienić również nasze życie. Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc. Kiedy stanie za Nim Duch Święty, On zmieni twoje życie, twoje myślenie. Aby to się stało, to musisz spędzić czas. Żeby żyć nowym człowiekiem, żeby żyć w nowym myśleniu, to musisz spędzić czas z Duchem Świętym, aby twoje życie zaczynało się zmieniać na Bożych zasadach. Tego wam życzę z całego serca. O tym mówię, głoszę u nas, że nie ma ławkowania. Nie ma ławkowania. Szkoda czasu na ławkowanie. Biblia nas zachęca, że czas jest krótki. Wykorzystujmy czas, bo naprawdę jest krótki czas. I chciałbym na koniec przeczytać takie owoce Ducha Świętego. Właśnie owoce bliskości z Duchem Świętym. Myślę, że znamy to, ale to trochę jakby dodane jest do tego. Także zachęcam, żebyśmy posłuchali. Owoc dojrzały sprawia, że życie staje się owocujące. Mamy o tym zapisane w liście do Galacjan 5:22-23. Miłość jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina. Jest mocą do pokonywania własnego egoizmu i szukania możliwości do służenia bliźnim. Radość. Jest odtrutką na depresję, obawy i żale. Pokój. Przynosi uwolnienie od obaw, niepokoju, mocowania się i dysharmonii. Cierpliwość. W trudnych czasach przynosi nadzieję. Zawsze widzi dalej niż sięga teraźniejszość. Ciemność zamienia w blask jutra. Uprzejmość. Jest to siła przekraczająca inne siły. Może przełamać zatwardziałe i ukoić zranione serce. Jest potężną mocą, którą tylko Duch Święty mógł wytworzyć. Dobroć jest siostrą delikatności i życzliwości. Jej ręce koją i dają życie. Jest jak deszcz na pustyni. Wierność, wiara, zaufanie Bogu inaczej. Jest naszym szóstym zmysłem, trzecim okiem, trzecią ręką i trzecią nogą. Widzi więcej niż nasze oczy, sięga dalej niż nasze ręce. kroczy dalej niż nasze stopy. Łagodność jest wówczas, kiedy jesteśmy całkowicie zależni od Boga. Jest to Boża miłość w nas. Wstrzemięźliwość jest to siła pozwalająca panować nam nad sobą. Siła, która pozwala nam pokonać samych siebie. My wszyscy wtedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Bliskość Jezusa Chrystusa, bliskość Ducha Świętego może zmienić Twoje życie. Nie zmienisz je na pewno sam. Nie zmienisz je na pewno sama. Jeżeli zaczniesz to robić, to będzie to zawsze ciężkie. Nigdy jarzmo Jego nie będzie lekkie dla Ciebie. Ale jeżeli będziesz blisko Ducha Świętego, jeżeli poświęcisz czas na to, żeby być blisko Niego, to zacznie się zmieniać i to jarzmo będzie lekkie, miłe, będziesz pełen radości, będziesz pełna radości, wdzięczności, pokoju i radości. Niech nas Pan Jezus Chrystus błogosławi w tej drodze do Chrystusa, do tego, abyśmy byli naprawdę podobni do Niego, abyśmy szukali Jego, abyśmy szukali Jego, abyśmy byli zmienieni przez Niego. Amen.